Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w tajemnicach naszych czasów będziemy mówić o wywózkach na wschód podczas okupacji sowieckiej. Właśnie w lutym obchodzimy rocznicę pierwszej deportacji, która zaskoczyła wiele tysięcy ludzi w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. O pierwszej deportacji opowiedzą nasi goście, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, profesor Wojciech Śleszyński i dr Tomasz Danilecki, również z Muzeum Pamięci Sybiru. Witam w studiu, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Masowe deportacje to nieodłączne skojarzenie z sowieckim terrorem. Przez 2 lata okupacji to właśnie wywózki budziły największy postrach wśród polskich obywateli. Czy lutowa deportacja była zaskoczeniem? To pytanie zadajemy sobie od wielu, wielu lat. I chyba potwierdzają to relacje deportowanych.
Nie mam wątpliwości, że ta pierwsza wywózka z 9 na 10 lutego była wielkim zaskoczeniem dla mieszkańców wschodnich terenów II Rzeczpospolitej. Trzeba pamiętać, że terror zaczyna się już od pierwszych dni okupacji sowieckiej, czyli po 17 września 1939 roku, ale ma on charakter indywidualny. Szuka się osób, które były związane lub było istotne podejrzenie, że były związane z władzami II Rzeczpospolitej. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku, jest to zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Wielkie zaskoczenie na naszych terenach, ale oczywiście ten rodzaj represji był już świetnie przepraktykowany na terenach Związku Sowieckiego, bo jesteśmy po okresie wielkiego terroru, czyli po drugiej połowie lat 30. I tam już dziesiątki tysięcy, setki tysięcy osób były deportowane, czy do Kazachstanu, czy na Syberię.
Czyli ten mechanizm Sowieci przetrenowali u siebie, a potem z powodzeniem zastosowali na terenach okupowanych.
Tak, to była nowość dla nas, chciałbym powtórzyć, natomiast to bez wątpienia nie była nowość dla systemu sowieckiego i dla służb sowieckich, czyli NKWD, dla tych służb, które przygotowały tą wywózkę.
Ja może dodałbym do tego jeden element, że oczywiście Sybir był obecny głęboko w świadomości tego pokolenia dwudziestolecia międzywojennego. Pamiętano o zesłaniach z czasów XIX wieku, ale pamiętano też co innego, że zsyłano tych, którzy przeciwko Saratowi na przykład występowali. Natomiast nie było czegoś takiego jak, albo rzadko bardzo zdarzało się coś takiego jak zsyłanie całych rodzin. I ta masowość właśnie zaskoczyła. To było takie niespodziewane.
Poza tym tutaj w czasie tej pierwszej wywózki wybrano konkretną grupę ludzi, których wywożono. I niezależnie, czy to były małe dzieci, duże dzieci, jeśli ktoś był w rodzinie i z tej grupy, to trafiał do wagonów.
Czyli osadnicy wojskowi i leśnicy. Osadnicy wojskowi, grupa znienawidzona przez propagandę komunistyczną. Grupa, która utożsamiana była z kolonizacyjną polityką władz II Rzeczpospolitej na Kresach. I druga grupa, leśnicy, która świetnie znała teren i tak jak pierwsza osadnicy wojskowi i ta druga leśnicy potrafiła posługiwać się bronią. Czyli widać, że nieprzypadkowo w tej pierwszej wywózce wybiera się osoby i co ważne ich rodziny, które w jakiś sposób mogą być potencjalnie zagrożeniem dla władzy sowieckiej na tym terenie.
Poza tym to była także zemsta na osadnikach, bo osadnicy w większości to byli ludzie, którzy walczyli z bolszewikami w latach 20.
No to oczywiście mamy dwie rzeczy. Z jednej strony sprawiedliwość dziejową, jak to powtarzała komunistyczna propaganda, czyli osoby, które bezprawnie z punktu widzenia komunistycznej propagandy znalazły się na Kresach i miejscowej ludności, czy to białoruskiej, czy ukraińskiej, mieli ci osadnicy zabierać ziemię, co rzeczywiście nie było prawdą. Czyli z jednej strony sprawiedliwość dziejowa, a z drugiej strony praktyczne rozwiązania. Eliminowano grupę, która bez wątpienia nie nadawała się do komunistycznej reedukacji.
No i chodziło też o zmianę stosunków narodowościowych, bo to było odpolonizowanie Kresów niejako.
I tutaj w naszym regionie kto trafił na Syberię i dokąd?
No to były oczywiście te grupy osadników, leśników, część urzędników. Około 140 tysięcy osób wraz z rodzinami. Także potężna masa ludzi wywieziona w ciągu jednej nocy praktycznie. To był kolejny element zaskoczenia i też świadczy o jakości przygotowań. I dokąd trafili? Otóż trafili do północnych obwodów Rosji Sowieckiej, do Republiki Komi, Archangelsk, też na te obszary syberyjskie, czyli do obwodów irkuckiego i tomskiego chociażby. I trafili, no właśnie, trafili do obozów pracy, można tak to nazwać.
Czyli do łagrów.
Czyli do łagrów, do specjalnie zorganizowanych.
To nie były łagry w znaczeniu zamkniętych pomieszczeń czy zamkniętego terenu, natomiast
obozu
to było,
z ogrodzeniem
to było przymusowe
tak dalej.
Przesiedlenie, gdzie faktycznie były specjalne obostrzenia prawne. Te przesiedlenie miało trochę inny charakter niż przesiedlenia późniejsze do Kazachstanu. Oczywiście z punktu widzenia osób wysiedlanych to było mało istotne. Natomiast z punktu widzenia prawa sowieckiego miało to istotne znaczenie, bo w przypadku tej pierwszej wywózki tu za wywózkę odpowiadał NKWD i te osoby też tam na miejscu w północnej Rosji czy na Syberii też przejmowały jednostki NKWD. W przypadku późniejszych wywózek NKWD będzie organizować, ale administracja cywilna już będzie te osoby przyjmować na miejscu. To jest oczywiście są niuanse prawne wynikające ze struktury prawnej ówczesnego Związku Sowieckiego.
Co oznacza, że ta pierwsza grupa deportowanych była pod specjalnym nadzorem.
I trafiła do pracy, która we wspomnieniach łagierników jawiła się jako najgorsza, czyli do wyrębu lasów. To, co w tamtym klimacie, w tamtych warunkach przyrody było na tyle wycieńczające, że po kilku miesiącach praktycznie każdy, kto przy tej pracy musiał jakoś przeżyć na głodowych porcjach jedzenia, praktycznie tracił wszelkie siły życiowe.
Wspomniał pan o tym, że prawie 140 tysięcy ludzi jednej nocy wywieziono, co oznacza, że cała operacja była przygotowywana i musiało być stworzone odpowiednie zaplecze logistyczne.
Mówimy o ponad 140 tysiącach osób, które z całych ziem wschodnich II Rzeczpospolitej zostały deportowane. Oczywiście trzeba pamiętać, że sama akcja rozpoczyna się już w grudniu. W grudniu 1939 roku zostają wydane pierwsze dyrektywy. One schodzą coraz niżej, na szczebel niższy. Przygotowywane są specjalne listy i ta akcja, oczywiście akcja samego aresztowania, odbywa się w lutową, niezwykle mroźną noc 9 na 10. Natomiast oczywiście pociągi będą odprawiane przez kolejne dni, bo trzeba te osoby przywieźć na dworzec, załadować do pociągów. My to znamy z dziesiątek, setek relacji, które są w naszym muzeum, jak ta sytuacja wyglądała. Mróz, tragedia, zaskoczenie. Ludzie mają czasami kilka minut, czasami 2-3 godziny na spakowanie się. Ale tak naprawdę w tym szoku bardzo często ci, którzy mają mniej, biorą bardziej potrzebne rzeczy niż ci, którzy teoretycznie mają więcej czasu. Naprawdę to były kwestie indywidualne. Ale od tego, co zdążyłeś zabrać w ciągu tych paru minut czy paru godzin, chociażby zależała pierwsza część, czy przeżyłeś transport.
Ten transport odbywał się właśnie, tu trzeba wspomnieć, tę zimę 1940 roku, która była nadzwyczaj mroźna.
Ten mróz pojawia się rzeczywiście we wszystkich chyba relacjach z tej właśnie deportacji, a inne elementy tej dramatycznej nocy to nieraz wspomnienia o takiej specyficznej brutalności tych konwojentów z NKWD, którzy po prostu naciskali, nalegali na szybkie zebranie się. Owszem, były przypadki takie, kiedy podpowiadano nieco, co należy wziąć, co się przyda. Ale bardzo często było tak, że sprawność akcji górowała nad jakimiś ludzkimi uczuciami. I to niestety dla wielu osób się potem kończyło, dla wielu deportowanych kończyło się tragicznie.
Także utrzymanie w tajemnicy tej wielkiej akcji też jest zadziwiające.
No i to jest wielkie zaskoczenie, że te osoby nie były przygotowane na tą akcję. Tak jak wiemy w wspomnieniach, w przypadku kolejnych wywózek ludzie jeżeli nie to, że byli przygotowani, to potencjalnie wiedzieli, że taki rodzaj represji może nastąpić. Natomiast tu głęboka noc, najczęściej to był oczywiście ranek, no, ale było ciemno, ludzie spali. Było olbrzymim zaskoczeniem dla tych, którzy pojadą na wschód, ale także dla sąsiadów, którzy zostaną.
No, dodać należy, że Sowieci jednak byli przygotowani do organizowania takich dużych akcji, bo przecież deportacje kułaków z początku lat 30. to była pierwsza taka wielka operacja wewnątrz Związku Sowieckiego. Później w latach 35-37 to było czyszczenie obszarów przygranicznych, kolejne takie masowe wywózki w głąb Związku Sowieckiego. No i sam czas przygotowania przez Sowietów, który był krótki od grudnia, tak jak powiedział pan profesor, do początku lutego, dzięki temu, że to tak krótko trwało, to dało się to jakoś utrzymać w tajemnicy, ale to skutkowało czym innym z kolei, że tam na miejscu zesłania warunki nie były przygotowane na przyjęcie tak wielkiej grupy ludzi i ci ludzie praktycznie trafili do miejsc nieprzygotowanych.
Wspomnieliśmy, że deportowano ponad 140 tysięcy ludzi. Jaka część zginęła już w transporcie i jaka część potem wróciła?
Właśnie tych danych nie mamy. My szacujemy, że generalnie, jeżeli mówimy o całej liczbie deportowanych, czyli rok 40-45, śmiertelność była około 15%. Ale jest to kwestia indywidualna. Wszystko zależało od tego, jaki to był obóz, jakie to były warunki, ale bez wątpienia ta pierwsza wywózka, chociaż dlatego, że była przeprowadzona zimą i dlatego, że pobyt na Syberii trwał najdłużej, bez wątpienia
pociągnęła za sobą
największe ofiary. Natomiast o liczbie jest nam trudno mówić. No, to, co przypominamy właściwie przy każdej tutaj wizycie w studio, zanim nie dostaniemy pełnego dostępu do archiwów NKWD, nie możemy my jako historycy stwierdzić, że to faktycznie było 15%, 20%. To są w tej chwili tylko szacunki.
Sądzi pan profesor, że takie zestawienia, takie dokumenty jeszcze są?
Są, natomiast to nie jest tak, że to będzie jeden dokument zbiorczy. Prawdopodobnie trzeba było prześledzić zarówno akty służb konwojujących, ale też służbę w łagrach. To i te dane zestawić i sprawdzić, jaki to jest procent.
Jakimi drogami wracano do Polski? Wracano z łagrów, choć nie do końca do Polski.
No przede wszystkim wracano z wojskiem, a więc najpierw z armią Andersa, która zaczęła się formować po układzie Sikorski-Majski, zawartym tuż po agresji Niemiec hitlerowskich na Sowiety. No i ewakuowano wtedy, bo przecież zaczęli się Polacy masowo zgłaszać do punktów werbunkowych. Zdołano ewakuować około 114 tysięcy, przede wszystkim oczywiście, nazwałbym to w cudzysłowie poborowych, ale również właśnie rodzin, dzieci. To była, powiedziałbym, taka akcja ratunkowa. To było wyciąganie tych ludzi z najcięższej opresji. No i przez Bliski Wschód, Palestynę, no cały szlak bojowy później, mówię o mężczyznach, którzy przeszli, części kobiet oczywiście też. Natomiast w inny sposób już się opiekowano dziećmi chorymi i
to była ta pierwsza część, która trafiała z tej deportacji. Druga to wraz z armią Ludowego Wojska Polskiego.
Tak jest, z armią Berlinga, ale chciałem tutaj nawiązać do tej pierwszej drogi, czyli armii Andersa i drugiego korpusu. I przy tej okazji też poinformujcie, zaprosić państwa. 22 lutego otwieramy wystawę w naszej siedzibie tymczasowej na ulicy Sienkiewicza, która poświęcona będzie właśnie jednej z drog wyjścia, tej drogi wyjścia z armią Andersa. Szykujemy niezwykle ciekawą wystawę we współpracy z Muzeum na Monte Cassino. Sam dyrektor Muzeum Monte Cassino będzie uczestniczył w otwarciu naszej wystawy. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam.
Przy tej okazji zaprosimy też na 8 lutego. Będzie specjalny koncert. Na czym będzie polegała
ta impreza? Mamy wiele atrakcji w lutym. Wspomniałem już o tej ostatniej 22 lutego, ale wcześniej przed nami wydarzenia związane z rocznicą 10 lutego. Zaczynamy 8 lutego już w piątek. Zapraszamy wszystkich Państwa do opery przy ulicy Podleśnej. 18:30 zaczynamy promocją książki, przedziwnej książki, bo jest to zapis w postaci rysunków. Zapis osoby wywiezionej, która w ten sposób rysując chciała oddać swój los i los osób zesłanych na Syberię. Autorka, która między innymi jest znana z rysowania części naszych bajek, tych bajek, które oglądaliśmy w telewizji. Także to jest pierwsza rzecz. I o 19 mamy koncert. Natomiast 10 lutego o godzinie 11 zaczynamy pierwszy bieg pamięci Sybiru, Las Pietrasze. I zaczynamy, to jest pierwszy bieg, natomiast będzie to cykliczne wydarzenie właśnie upamiętniające tą wywózkę nieprzypadkowo w lesie, bo to leśnicy, bo to sadnicy wojskowi i chcemy w ten sposób przypomnieć, w sposób aktywny oddać hołd i przebiec się ponad 5 kilometrów. Natomiast oczywiście oprócz samego biegu szykujemy też szereg atrakcji edukacyjnych na trasie.
To wszystko dla upamiętnienia 79. rocznicy pierwszej deportacji, ale nie może zabraknąć pytania przy tej okazji. Co z nową siedzibą muzeum, panie dyrektorze?
Budujemy, myślę, że tak jak wszyscy możemy.
Obserwować.
Jadąc chociażby ulicą Traugutta, zobaczyć, że budynek rośnie. To, co tutaj obiecywaliśmy 2 lata temu, bo trzeba pamiętać, że Muzeum Pamięci Sybiru funkcjonuje. Rozpoczęło dopiero 3. rok funkcjonowania. Budynek w stanie surowym, zamkniętym już mamy. Liczymy, że do końca roku firma Budimex odda ten budynek. Natomiast my w ciągu najbliższych dni chcemy rozstrzygnąć przetarg na wyłonienie wykonawcy wystawy stałej, tak żeby faktycznie te prace już nad samą wystawą, nie prace koncepcyjne, bo w tej chwili już kończymy prace koncepcyjne, ale fizyczne budowanie tej wystawy stałej tam na ulicy Węglowej mogło się rozpocząć pod koniec tego roku, bo oczywiście najpierw musi zostać skończony budynek, żeby firma wykonująca wystawę stałą mogła wejść na plac budowy.
Będzie można zobaczyć wnętrze już niedługo? Ten stan surowy, co tam zostało zrealizowane?
No, będzie. Nie chciałbym tutaj zapowiadać, ale w najbliższym czasie bez wątpienia będzie konferencja prezydenta naszego miasta Tadeusza Truskolaskiego, który zaprosi państwa dziennikarzy, a za pośrednictwem państwa także naszych słuchaczy, obywateli naszego miasta. I to będzie taka pierwsza możliwość zobaczenia tego budynku od środka. No bo trzeba pamiętać, że oczywiście nie możemy jeszcze go udostępnić zwiedzającym, bo to jest plac budowy.
Wracając do samej wywózki, do tejże deportacji z 9 na 10 lutego, jak wspomnieliśmy, była to pierwsza tak masowa deportacja, potem były następne, bo w sumie było ich 4.
Było 4, oczywiście to wszystko zależy też od naukowców, ale generalnie jesteśmy co do tego zgodni, że były 4 wielkie deportacje. Luty, kwiecień, czerwiec 40 roku i czerwiec 41 roku. Ta ostatnia została przerwana przez niespodziewany dla Związku Sowieckiego atak 22 czerwca 41 roku. Atak Niemiec nazistowskich na Związek Sowiecki.
To jest bardzo charakterystyczne. Luty, kwiecień, czerwiec. Wagony pojechały tam, wróciły i kolejna deportacja.
Tak, no to widać wyraźnie, że oczywiście to trzeba też, my przede wszystkim patrzymy z punktu widzenia tragedii osób, które przecierpiały. Zresztą tak też jest budowana narracja w naszym muzeum. Ale patrząc z drugiej strony, od strony organizatorów, czyli NKWD, państwa sowieckiego, trzeba też pomyśleć o logistyce. Trzeba było zarezerwować odpowiednią część wagonów. Te wagony trzeba było wysłać na wschód. One musiały wrócić i dopiero ponownie mogły być użyte w kolejnej akcji.
To warte podkreślenia, bo to sugeruje cały czas, że to była akcja planowa. Od początku do końca zorganizowana, to nie było realizowane ad hoc.
Nie było i tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej, ta akcja już trwa od początku lat 30. Dla nas ta noc z 9 na 10 lutego jest wielkim zaskoczeniem. Natomiast ten plan, ten rodzaj represji jest z wielką skutecznością, z tragiczną skutecznością już praktykowany. Czy to na wschodniej Ukrainie, czy na wschodniej Białorusi. Setki tysięcy osób są wysyłane, czy do Republiki Komi, czy na Syberię, czy do Kazachstanu.
Dlaczego Rosjanie nadal nie pozwalają nam zajrzeć w te dokumentacje, tak żebyśmy wyjaśnili wszelkie jeszcze niewyjaśnione, czyli białe plamy odkryli?
No myślę, że chyba wolą spoglądać w przyszłość niż wracać do przeszłości i to naruszałoby z pewnością ten mit niezwyciężonego Związku Sowieckiego, który pokonał przy potężnych ofiarach przecież pokonał, wydawałoby się, niezwyciężoną armię Niemiec hitlerowskich. I no, okazałoby się wtedy, że ta przeszłość, na której opiera się dzisiejsza Rosja, nie jest przeszłością jednoznaczną. I wydaje się, że również ten mit budowany przez Rosję jest budowany nie tylko na użytek wewnętrzny, ale również na użytek całego świata. Tak naprawdę wszyscy mają do dzisiaj odbierać Rosję jako właśnie tego bohatera, tego największego zwycięzcę II wojny światowej.
A nie terrorystę.
Trzeba mieć odwagę, żeby zmierzyć się ze swoją historią. W tym przypadku bez wątpienia, patrząc na politykę rosyjską, jest to trudny temat. Co warto podkreślić, Rosja nie neguje, że takie fakty miały miejsce, ale też nie jest zbyt zainteresowana, żeby zgłębiać, żeby właśnie chociażby dla nas, dla naukowców, otworzyć archiwa i powiedzieć, no trudno, był to ciężki los.
Było tyle i tyle ofiar.
Przebadajmy my, naukowcy rosyjscy, przebadajmy my, naukowcy polscy, podyskutujmy. No, nam tego w tej chwili brakuje, tego pełnego otwarcia archiwów, dostępu i zobaczenia, jak to faktycznie wyglądało.
A w tle być może ciągle jest obawa przed roszczeniami odszkodowawczymi po prostu ze strony ofiar, które przecież ci ludzie, te setki tysięcy ludzi, zaczynając od dzieci, a kończąc na dorosłych, poniosły naprawdę, przeżyły dramatyczne lata tam na zesłaniu. Wielu tam zostało i przez lata komunizmu też dodajmy, przecież nie mogli ci ludzie o tym mówić. Mieli złamane życia, mieli złamane kariery.
Stracili majątek, zdrowie i tak dalej, i tak dalej.
Także
sprawa nierozliczona do końca. Dziś to wszystko w naszym programie o pierwszej deportacji 10 lutego 1940 roku. Mówili dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku profesor Wojciech Szleszyński i dr Tomasz Danilecki z tegoż muzeum. Za uwagę dziękuję. Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Do usłyszenia.